Kolacjuwa.
Dzień dobry, a raczej dobry wieczór.
Dzień dobry wieczór.
W kolacjuwie. Dzisiaj jest z nami jak zawsze...
Jakub Sopyło i nie zawsze, bo tydzień temu mnie nie było, więc proszę tutaj nie dawać fałszywych informacji.
Często, powiedzmy, tak mówię, że często jest. Jest Jakub Sopyło i jest też Nordin Sekar, czyli ja.
To prawda. A w dzisiejszej audycji, no, trochę się porozmawia o hydraulikach, o kosmicznych bataliach i dzisiaj mamy prawdziwy zawrót głowy w studiu, bo dzisiaj mamy bardzo dużo gości, o których usłyszycie niebawem.
A nie tylko dużo, ale też jaka jakość gości, powiedzmy, można powiedzieć.
Jaka jakość, jaki no najwyższa, jak zawsze.
Kunszt, można by powiedzieć.
Artystyczny.
Dokładnie. Witamy w sferze filmowej. Dzisiaj jest z nami...
Gosia Moraczewska.
Gosiu, powiedz, o czym nam dziś opowiesz? Jaki to film?
Byłam wczoraj, dostałam bilecik medialny na Super Mario Brothers The Movie. Przedpremiera tego filmu odbyła się 1,5 miesiąca przed planowaną premierą w Polsce, chociaż na świecie już ludzie normalnie mogą oglądać ten film w kinach. I powiem wam, bardzo mnie zdziwiło, jak się wczoraj dowiedziałam, że premiera jest planowana dopiero na 27 maja, bo w sumie nie rozumiem dlaczego. I nigdzie nie ma tej informacji, więc no nie wiem.
Polska zawsze w tyle, no. Co poradzisz?
Może dubbing jest tak wymagający, że po prostu chcą dać z siebie wszystko, żeby był jak najlepszy. No i obejrzałam wczoraj ten film i mam trochę mieszane uczucia. Zaraz wam o tym opowiem, ale najpierw może przybliżę zarys fabularny, bo pewnie jesteście ciekawi, o czym w ogóle jest ten film, skoro gier Mario jest tak dużo.
Podejrzewam, że o Mario.
No, na to wychodziło. Przede wszystkim to jest kolejna adaptacja gry na duży ekran, więc
Dlatego mnie to bardzo interesowało, bo ja jako fanka gier i jako miłośniczka animacji przede wszystkim się bardzo ucieszyłam, że dostałam ten bilet. Film opowiada o dwóch sympatycznych hydraulikach, którzy są braćmi, oczywiście to są Mario i Luigi. Oni mieszkają na nowojorskim Brooklynie razem ze swoją włosko-amerykańską rodziną i są trochę nieudacznikami. Bardzo się z nich śmieją, zarówno w rodzinie, jak i wśród znajomych. Rzucili swoją pracę, żeby założyć własną firmę i no, trochę im nie idzie. To znaczy, każda robota, której się podejmują, to im się nie udaje, jakoś im się rozwala, ale to ma szansę się zmienić, ponieważ w mieście jest awaria wodociągów i oni chcą to naprawić. Niestety okazuje się, że w sprawę są zamieszane jakieś nadprzyrodzone moce i przenoszą się do innego świata, do Grzybowego Królestwa, któremu zagraża Bowser.
Zaraz. Czyli chcesz powiedzieć, że film Mario Bros. To jest isekai?
Trochę tak. Bardzo mnie to zdziwiło.
Po naprawianiu rury przenoszą się do Grzybowego Królestwa, no. Tak. Całkiem zrozumiałe.
Może jakiś wyciek gazu tam był.
Nie wiadomo dlaczego, to nie jest wyjaśnione w filmie, ale przygody dalsze rozgrywają się właśnie tam. I trochę jestem zmartwiona właśnie jako fanka animacji, fanka gier. Takim trendem, który widzimy wśród adaptacji i wśród innych takich przełożeń istniejącego IP, że bardzo często takie adaptacje potrafią być bezduszne. I ja się tym bardzo martwiłam i oczekiwałam od Mario czegoś więcej. Animacja była świetna. Gra aktorska, no wiadomo, to jest gra głosowa. Jack Black absolutnie zmiótł mnie z nóg. Wspaniałe to było. Na pyszczku Bowsera było widać teksturę takiej żółwiowej skóry, bo w końcu Bowser jest żółwiem. Na każdej bombie było widać ten metal. I to było super. Naprawdę, budżet był aż pod sufit. Ale fabuła była dość uproszczona. Troszeczkę mam wrażenie, że są zarówno lepsze filmy animowane w tych czasach, jak i adaptacje gier. Przecież rozmawialiśmy niedawno o Kocie w butach, który był niesamowitą zarówno filmem animowanym, jak i adaptacją wcześniejszej historii o Kocie w butach. I mieliśmy też do czynienia z Arcane, które było świetną adaptacją gry. I The Last of Us, które wyszło ostatnio, to nie są filmy dla dzieci, tak? Ale nawet wśród filmów dla dzieci, takich jak To niby Panda czy Encanto z poprzednich lat, były takie, które były dużo bardziej dojrzałe.
Przede wszystkim Sonic i Sonic 2.
Też mogły być lepsze dla odbiorcy. Myślę, że Mario miał troszeczkę taki problem, że on nie wiedział, czy on chce trafić do rodziców tych dzieci, które były na widowni, czy tylko do tych dzieci. Bo ja czasami czułam, że ten film nie wierzy, że ja utrzymam swoją uwagę na dłużej niż 15 sekund. No więc uważam, że Mario był świetną rozrywką dla całej rodziny, ale poza piękną warstwą wizualną i mnóstwem świetnej gry aktorskiej i easter eggów, i nawiązań do gier, był troszeczkę łatwy do zapomnienia. Myślę, że obejrzymy go raz, dobrze się pobawimy i wrócimy do swojego życia trochę tak bez szału. I dla mnie tak samo albo bardziej wartościowe byłoby zagranie w grę albo obejrzenie let's playa. No, szkoda, bo jednak miał szansę stać się czymś kultowym i myślę, że to się nie stanie niestety. Chociaż widownia bardzo, bardzo podobało jej się to. Mam znajomych, którzy wyszli z tego filmu zajarani tym, że się dobrze bawili. No, ja po prostu miałam chyba wyższe oczekiwania.
Czy w takim razie, jak masz wyższe oczekiwania, to czy oczekujesz na drugą część, może lepszą? Czy zrobili taką furtkę twórcy faktycznie na taką zagrywkę, czy nie?
Myślę, że materiału z uniwersum Mario jest na tyle dużo, że coś by fajnego wymyślili. Choćby związanego z Luigi's Mansion, albo, no tutaj mały spoiler, w filmie pojawił się Donkey Kong, ale nie pojawił się Kirby, więc może jest to furtka.
Czyżby filmowe uniwersum Nintendo i jakiś Super Smash Bros. Collab?
No słuchajcie, może to się zdarzy. Jeśli liczycie na właśnie rozrywkowy film, polecam Mario. Jeśli oczekujecie czegoś więcej, są lepsze filmy.
Siedzimy obok siebie, niby żywi, ktoś tam wyłączył bęb serca.
obecna, chłodne dłonie lód, zamiast uczuć mrozi nam przestrzał. Jak na monsterach liście te porwane, brzydkie jak ktoś się zachwyca jednak. Jak na monsterach liście rozerwani znowu. Papilarne marzenia inne, o, my na dwóch różnych planetach. Nasz dom to strefa ciszy w drugiej klasie, o, bilet bez gwarancji miejsca.
Czas ulepi z nas inne formy, choć glina jedna. Jak z głośnika głos story o moich błędach, błędach.
Jak na monsterach liście te porwane, brzydkie jak ktoś się zachwyca jednak. Jak na monsterach liście rozerwani znowu od trosk, no jakoś musimy przetrwać.
Gość kolacjowy.
Na początku było mówione o całym zatorze w studiu od ilości gości. Teraz pierwsza ich partia, bo goście wszyscy są z zespołu Violet Ambulance. I teraz pierwsze dwie osoby z zespołu Violet Ambulance, czyli...
Paweł, dzień dobry.
Cześć, jestem Szymon i gram na gitarze, kolega Paweł na perkusji.
Tak, tak jest.
Okej, w takim razie wypadałoby zacząć nasze tutaj rozmyślanie, naszą rozmówkę może od tego, czym w ogóle jest ten zespół, jak on powstał. Czym jest te Violet Ambulance, o którym tutaj będziemy mówić?
Violet Ambulance to jest styl życia dla mnie, bo po prostu się dobrze bawimy, a czerpię z tego dużą radość i przyjemność. Zawsze kiedy gdzieś tam zmartwienia codziennego życia mnie dopadają, to kiedy się spotkam z chłopakami, to od razu to wszystko ulatuje i skupiam się tylko na jednym i jest po prostu cudownie wręcz.
Sama historia się zaczęła w 2018 roku w grudniu. Ja z Tymkiem, z wokalistą, którego potem usłyszycie, zaczęliśmy sobie po prostu pisać piosenki, a na gitarze on śpiewał. I z czasem uznaliśmy, że fajnie byłoby zrobić zespół, bo ja zawsze optowałem raczej za muzyką rockową, z perkusją i z basem i z pełnym zestawem. Więc po pewnym czasie po prostu Paweł, który chodził z nami wcześniej do gimnazjum, z którym się dalej ja przyjaźniłem, on zawsze miał ciągoty do grania na instrumentach perkusyjnych, rapował kiedyś też. No i w końcu kupił perkusję, zaczęliśmy robić próby u mnie w garażu. No było jakoś w 2020 roku, chyba zimą, podczas pandemii, tak zaczęliśmy spędzać wspólnie dużo czasu, no bo co innego można było robić wtedy. I tak naprawdę już minęło 3-4 miesiące od tej zimy, powiedzmy, i latem mieliśmy już pierwsze kilka koncertów tam po takich barach, pseudopubach, powiedzmy.
Tak, w restauracjach jakieś za piwko i pizzę, powiedzmy. Na tym się kończyło.
Nie było pieniędzy żadnych jeszcze.
Ale to nam wystarczyło w zasadzie, nie?
No to, że tak zapytam, powiedzcie, na jakim etapie swojej kariery już jesteście? Może zanim tam, wiadomo, będziecie grać na międzynarodowych tam trasach?
Main stage na openerze.
A pomiędzy tym, że jeszcze nawet nic nie wydaliście, to mniej więcej na jakim etapie jesteście teraz?
Wiesz co, teraz szykuje się, myślę, że całkiem przełomowy moment dla nas, bo dotychczas to jest nasz drugi sezon, jak to mogę nazywać, dla małych zespołów, czyli wakacje po prostu, gdzie można rzeczywiście pograć. To szykuje się drugi sezon i też przygotowujemy się do wydania drugiej epki, która będzie miała 6 utworów już, nie 4, która będzie o wiele bardziej zaawansowana muzycznie, będziemy mieli na to więcej czasu. Chcemy się do tego o wiele bardziej przyłożyć i jedziemy w trasę też w lipcu, z tego będziemy grać około 10, mamy nadzieję, 10 do 15 koncertów w samym lipcu, żeby promować właśnie tą płytę, no i to no zobaczymy. Teraz jesteśmy na etapie, w którym no jesteśmy zespołem totalnie spod ziemia i no oczywiście gramy w miarę regularnie, to się poprawiło. Mamy jakieś tam w miarę lepsze wyniki na streamingach i na social mediach, no ale dalej to jest takie stricte, powiedzmy, że podziemie.
A propos genezy właśnie, jako taki zespół z podziemia, jak nagle udało wam się grać nawet po tych pseudopubach albo barach? Jak to się w ogóle udało zorganizować?
No, wszystko metodą face to face w zasadzie. Po prostu dzwoniliśmy gdzieś, pytaliśmy i metodą prób i błędów i odrzucania nas wielokrotnie naszych ofert, że tak powiem, zagrania gdzieś, nawet za darmo, to po prostu, tak jak mówię, dzwoniliśmy i ustalaliśmy jakieś rzeczy dokładniejsze po prostu.
Tak, no trzeba szukać też eventów drobnych, czy restauracji, które się ogłaszają.
Jakieś konkursy.
Mhm. Konkursy też. Potem tak. Jak już się gra trochę więcej i ma się coś w CV, powiedzmy, no to kluby też chętniej przyjmą zespół, bo widzą, że to nie będzie klapa i że przyjdzie ktoś więcej niż dziadek i babcia i może ojciec, nie? I jak to w tym momencie, szczególnie we Wrocławiu, bo tam jednak jest nas trochę więcej, no też ludzie zaczynają w miarę regularnie przychodzić, to nie, tam nie ma 5 osób pod sceną.
Czyli jak myślicie, jaka jest póki co taka wasza widownia, że tak powiem, nie tacy, którzy przychodzą przy okazji na wasze koncerty, tylko
najwierniejsi
właśnie
fani, po prostu.
Najwierniejsi to dalej rodzice pewnie.
No znajomi i rodzice, tacy najbliżsi. Tutaj się to zaczęło i gdzieś tutaj to dalej jest. A z koncertu na koncert tak naprawdę i między innymi dzięki temu występowi ostatnio w Gdańsku przybyło nam dużo, dużo obserwujących, bo też no, celujemy w taki młodszy trochę target, bo no, tak bardziej myślę trafia ta muzyka do młodszych ludzi i więc z czasem to się będzie rozrastało.
No tak, to no, teraz w Gdańsku my odeszliśmy od Trójmiasta niestety trochę no, siłą rzeczy, bo studiujemy się z Kubą studiuje we Wrocławiu, ale no rzeczywiście w tamtym mieście to już się pojawiają ludzie. Ludzie przyjeżdżają na przykład na koncerty, wiecie, ogłaszamy coś, że gramy czy w Zduńskiej Woli, czy kawałek gdzieś za Wrocławiem, to ludzie często wysyłają jakieś tam zdjęcia, czy piszą, że siemka, wbijemy, albo już jedziemy, siedzimy w pociągu, nie? To są osoby, których no, nie znamy. Może były na koncercie i zobaczyły nas gdzie indziej, ale to nie są nasi po prostu tacy bliscy znajomi, którzy przychodzą, bo twój kolega gra koncert.
Jakie piosenki właściwie tworzycie? Na czym wam najbardziej zależy może?
Na tym, żeby to wpadało w ucho, myślę. Żebyśmy mogli, przede wszystkim my się z tym utożsamić, żeby to nam się podobało, no bo stąd się bierze muzyka, tak? Jakby ważny jest słuchacz w muzyce, ale pierwszym słuchaczem no to jest osoba, która robi muzykę. Więc przede wszystkim to, żeby to po prostu wpadało w ucho, żeby się podobało, żeby ktoś mógł też się utożsamić z tekstem na przykład.
Tak, no przede wszystkim też robimy muzykę dla siebie, bo pierwotnie jak zaczynasz robić coś, no to robisz to tak, żeby ci się podobało i wiadomo, musisz w jakiś tam sposób, powiedzmy, że celować w oczekiwania swoich słuchaczy, ale też nie do końca. Chcesz im pokazać, co potrafisz, co możesz robić. No i dla nas też zawsze to jest łączenie, staranie się łączenie prostoty takiej, żeby nie przekombinować po prostu muzyki, bo też nie jesteśmy wybitnymi instrumentalistami, ale żeby to sprawiać coraz bardziej, żeby to było po prostu ciekawsze, na no może prostsze bardziej sposoby, bawić się schematami utworów i instrumentami różnymi, ale po prostu nie przekombinowywać kompozycji i też nie ciągnąć ich zbyt długo.
Chociaż bawić się muzyką ogólnie, ale
no, bawić się, żeby i sprawiała nam frajdę, jak gramy ją na żywo i jak jej słuchamy w samochodzie i żeby ludzie też mogli do niej poskakać na żywo, pośpiewać, ale też sobie posłuchać czasem i tam znaleźć jakieś drugie dno czy swoje emocje schować, nie? W tych tekstach czy w utworach.
Przypomniało mi się, przede wszystkim myślę, że nie chcemy dać się zamknąć w jakichś szufladkach, tak więc łączymy różne rzeczy, czasami czymś się zainspirujemy, bądź bardzo, bardzo się zainspirujemy, ale no, chodzi o to, żebyśmy połączyli wiele różnych gatunków, różnych rzeczy, wplotli w tą muzykę, tak żeby to było właśnie ciekawe, jak Szymon wspomniał i żeby po prostu dawało przede wszystkim nam radość, no bo z tego to się zaczęło, że nam to dawało radość i jeżeli to komuś się jeszcze spodoba, no to...
Tak, to jest przede wszystkim, żeby nam się to podobało, a jak komuś się spodoba i ktoś będzie tego słuchał, to w ogóle jest fajnie. Ale to nie jest taki główny cel tego, bo to potem się zaczyna po prostu...
Człowiek się będzie zapętlał w tym, tak, nie?
No. A, że tak jeszcze zapytam, śpiewacie po polsku czy w innym języku?
No właśnie teraz to, co mamy na naszych streamingach, to obecnie jest tylko jeden utwór po polsku na 6, ale no poznaliśmy trochę scenę, zagraliśmy trochę koncertów, i poznaliśmy też takich kilka osób, powiedzmy, że z branży. No i dobrze wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, że śpiewając po angielsku jeszcze taką no, muzykę gitarowo-rockową, no to nie jest to proste, żeby się po prostu przebić gdzieś dalej, bo to się nie sprzeda, więc teraz jak będziemy nagrywać tą płytę, o której wspomniałem wcześniej, no to mamy dwa utwory po polsku, są przygotowane i napisane i też chcemy powoli w to wkraczać. Na pewno nigdy nie przestaniemy pisać po angielsku, bo tak zaczęliśmy i na razie się w tym najlepiej czujemy. No, ale chcemy sprawdzić też, zobaczyć, jak ludziom się to spodoba, czy wolą po angielsku, czy po polsku. Ale to, co będzie później, to nie sposób powiedzieć na razie.
Myślę, że będziemy robili to, co nam po prostu serducho będzie mówiło, żeby robić, nie?
Zapraszam do posłuchania Again.
Violet Ambulance. Znowu.
Again, Violet Ambulance, czyli kolejna dawka z zespołu. I teraz przy mikrofonie są
Tymek, wokalista.
I Kuba, basista.
Teraz już posłuchaliśmy trochę dawki waszych piosenek. Czym się inspirujecie, w co celujecie właśnie tak bardziej, żeby to opisać?
No taka inspiracja muzyczna. Ja tutaj dołączyłem do zespołu, do chłopaków już jak on istniał. ale dosyć szybko jeszcze się załapałem na te wszystkie pierwsze, największe koncerty, pierwsze, większe. Ale taka inspiracja muzyczna, no, pop-punk taki, lata 2000, te takie gatunkowo
tak,
muzyczne
no,
zespoły,
głównie
jak
myślę,
Blink.
Że tak, zespołowo naszym ulubionym chyba tak. jest Blink 182.
Tak. No i jakieś rzeczy typu Green Day, Simple Plan, takie klimaty, ale generalnie nie ograniczamy się, każdy ma tam swoje rzeczy, które lubi i na pewno, ja na pewno wiem, że w moim graniu przejawia się to, czego słucham ja sam osobno też na pewno, nie?
Tak, no ja najwięcej myślę, że z chłopaków słucham...
Taylor Swift.
popu, muzyki popowej. Tak, Taylor Swift jest moją ulubioną artystką, nie ma co ukrywać, natomiast muzyki popowej słucham najwięcej i myślę, że właśnie po tym wokalu to słychać. Fajne jest takie połączenie po prostu tych naszych odmiennych i jednocześnie podobnych upodobań muzycznych.
Dokładnie.
Czyli jak w takim razie te wasze zainteresowania wpływają na muzykę, bo tutaj słyszałem, że inny wokal na przykład, tutaj trochę przejawy właśnie w grze na instrumentach, ale czy są jakieś takie konkretne, że tak powiem, tego objawy, które możecie wskazać, czy...
Wiesz co, po prostu jak się słucha naszych piosenek, to myślę, że jeżeli się skupisz na nich, to słychać chociażby, nie wiem, później będziemy grać Searching, to jest taka piosenka, która ma takie zacięcie trochę popowe bardziej niż rockowe. Again, które teraz leciało, to jest stricte pop-punk, gdzie to też totalnie słychać te gitary, takie ten rytm i ten cały klimat.
Generalnie nie celujemy w coś takiego, żeby było to jakoś bardzo spójne ze sobą. Wiadomo, że fajnie, jak to wszystko brzmi dobrze, połączone. Natomiast nie próbujemy osiągnąć czegoś takiego, żeby na przykład cała epka była w jednym gatunku.
Tak, nie chcemy się ograniczać w ten sposób.
Tak, w ogóle to nie jest coś, co robimy. Raczej wygląda to tak, że mamy ochotę po prostu na coś konkretnego i coś takiego robimy. Nie,
tak,
nie ograniczamy się w
ten sposób. Mamy ochotę na jakąś piosenkę szybką, w której można poskakać, a nagle mamy ochotę napisać jakąś balladę do jechania pociągiem i patrzenia za okno.
A tak właściwie jak wygląda u was, bo was jest tak naprawdę no, trochę chłopa, więc jak wygląda u was proces taki od zera do wydania takiej
piosenki? Zera do bohatera. No. No.
Zwykle zaczyna się w sumie od gitary najczęściej. Szymon coś przygrywa po prostu. Czasami jest tak, że reszta dołącza, czasami zaczynamy od wokalu. Czasami już mamy coś, po prostu ktoś przyjdzie z jakimś pomysłem i wtedy siedzimy i próbujemy to zrobić. Czasami zajmuje to tydzień, a czasami zajmuje to 15 minut, żeby
tak,
skończyć piosenkę.
Klasyczne posiedzenie w garażu i kminienie nowego kawałka. Tak. Kiedy trzeba wymyśleć tekst i gramy jedną partię po prostu w kółko. Tymek siedzi skupiony po prostu z telefonem, coś tam klika. Tymek, masz coś? Nie, jeszcze nie, grajcie dalej. Gramy kolejne 15 minut, nie?
Później jest 15 minut, mija i mówię, dobra, cicho teraz. Siedzę 15 minut, coś tam piszę i mówię, dobra, gramy.
I tak to wychodzi później.
Czyli zmienne są te klimaty.
No, różnie to wygląda.
A jak wygląda, jak już wchodzicie w ten etap właśnie wydawania tych piosenek?
No to teraz, przed nami jest ten etap, w sumie idziemy do tego studia, na końcu kwietnia jedziemy do Łodzi.
Pierwszy raz Kuba będzie w studiu
z
nami.
Pierwszy raz z chłopakami będę nagrywał, to co mamy na Spotify jest jeszcze przed moją erą nagrane. No jak zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No mamy przygotowane kawałki, jeszcze będziemy je szlifować, bo mamy parę dni przed studiem, po prostu zamykamy się w domu sami i będziemy ćwiczyć.
No, wcześniej jak nagrywaliśmy te utwory, to wyglądało to mniej więcej tak, że bardzo jakby... Przez to, że nie mieliśmy jeszcze wcześniej takiego doświadczenia, byliśmy dosyć spięci, także tak siedzieliśmy i po prostu staraliśmy się wszystko to tak na blachę jakby dopiąć. Myślę, że teraz podejdziemy do tego trochę luźniej, damy sobie więcej jakby po prostu czasu i
pola
więcej
do eksperymentowania.
Pola do eksperymentowania, dokładnie.
Tak, chcemy na pewno, żeby te nasze nowe nagranie miało po prostu... No było ciekawsze, żeby... Specjalnie wybraliśmy takie studio, gdzie jest sporo sprzętu i sporo rzeczy, które po prostu możesz złapać za instrument i nagle coś ci wpadnie do głowy.
Więcej duszy, więcej emocji potrzeba w tych nagraniach i postaramy się teraz to zrobić.
Stoi przed wami jakiś taki nadrzędny cel, tak jak właśnie się pniecie coraz wyżej na szczeblach tej kariery?
No dla mnie na pewno marzeniem największym związanym z tym graniem byłoby po prostu utrzymywanie się z muzyki, bo to jest to, co ja kocham robić. My często żartujemy między sobą, że do niczego innego się nie nadajemy w sumie. No to uczucie, jak po prostu gramy koncert i sam po prostu jestem w transie i gram i jestem właśnie w tym transie emocjonalnym i takim po prostu uniesieniu i widzę to, że kiedy ja gram i ludzie pod sceną, którzy tam skaczą i tańczą, są w takim samym transie i tak samo po prostu zapominają o wszystkim i liczy się dla nich wtedy tylko ta muza, to jest tak super, że życie z tego byłoby po prostu kosmiczne.
Tak, myślę, że ta możliwość właśnie utrzymania się z tego jest takim największym jakby... Największym, na co możemy na ten moment liczyć i co chcielibyśmy osiągnąć, co będzie później, to już zobaczymy. Miejmy nadzieję, że dojdziemy do takiego momentu.
Tak jest. Plany są ambitne.
A gdzie was póki co można znaleźć w takim razie, żeby was jakoś wspomóc? Na jakich platformach? Gdzie?
W zasadzie wszędzie. Na Spotify'u, na YouTubie, na Instagramie, na Facebooku.
Na TikToku.
Na TikToku też można znaleźć, jak ktoś lubi sobie pooglądać. Generalnie tam, gdzie internet sięga, to jesteśmy. No nie ma nas na Twitterze, muszę przyznać, nie ma nas na Twitterze.
Jeszcze, jeżeli chodzi o złapanie nas, to jeszcze można nas złapać na żywo, bo gramy w miarę regularnie koncerty. Teraz do wakacji przynajmniej taki jeden na miesiąc koncercik gramy, no ale w lipcu szykuje nam się właśnie ta trasa i tam będzie naprawdę sporo miast do wyboru, także zapraszamy gorąco.
Można się złapać na fioletowej objazdówce.
A marsz ten fioletowej objazdówki przez jakie miasta też można zobaczyć na właśnie jakichś social mediach waszych, przez gdzie będziecie przejeżdżać.
Tak, jeszcze nie zapowiedzieliśmy dokładnie, bo jeszcze dopinamy te wszystkie daty, ale niedługo na pewno informacja będzie.
Tutaj to już spoilery takie trochę.
Dokładnie. Coś tam tak, trzeba dać, żeby zachęcić, nie?
A propos spoilerów, to dzisiaj zagramy akustycznie unplugged piosenkę, która jeszcze nie wyszła, która będzie na tej nowej epce właśnie.
Ojeju.
Także ja już się nie mogę doczekać.
Premierowo.
Tak jest.
Jaka to będzie piosenka? Co dla nas przygotowaliście?
Będziemy grać Searching, piosenkę naszą, która jest już na Spotify'u, z pierwszej epki i November, który będzie na naszej nowej epce, także...
Ojej, ja.
Exclusive.
Zapraszamy do posłuchania. Violet Ambulance, Searching.
I remember when you ran away. First thing I thought was to make you stay. But then I woke up and to this day I look for you every Sunday. Went to Berlin and I followed the trail. Walked through empty airports but shouldn't anyway. Talked to Van Gogh in Amsterdam. He hasn't seen you passing by. And I'm searching, searching for you still. But it seems that I won't find you here. And I'm searching, searching for you still. But I will never find you, darling. Ah, ah. Drink Chianti in the winery, but you didn't visit Tuscany. And I listened to the waterfalls, couldn't find you in Norwegian fjords. Woodstock, Lollapalooza, Glastonbury and Tomorrowland. It just seems that music isn't your thing. And I'm searching, searching for you still. But it seems that I won't find you here. And I'm searching, searching for you still. But I will never find you, darling. Searching for you everywhere. Can't keep up with this getaway. Thought I could really make you stay.
Now I'm done searching for you.
Teraz zagramy November. Jest utworem z nowej epki, która będzie dostępna w wakacje.
Wydarzenia.
Wydarzeń czas. Z wydarzeń zostanie ogłoszone co? O tym powie nam
Marta Miszewska. Ostatnio miało miejsce Star Wars Celebration.
Ja już nie przeszkadzam.
Jak zwykle zostało zapowiedziane wiele nowych rzeczy, jak i potwierdzono trwające projekty. Z seriali oczywiście mamy długo oczekiwaną Ahsokę, która już powiedzmy podbiła serca fanów, ponieważ po 4 dniach od wypuszczenia zwiastunu on ma już 10 milionów wyświetleń, podczas gdy Mandalorianin po 2 miesiącach ten flagowy serial ma niecałe 8. Więc już widać, jaka tu jest stawka. Mamy właśnie pierwszy wgląd na postacie, jakie zostały przedstawione. Mamy pierwszy raz pokazane admirała Thrawna. Mamy potwierdzone, kto będzie go grał. Jest to aktor głosowy, który podkładał mu głos w serialu animowanym. I oficjalnie mamy podaną premierę, może jeszcze nie dniową, ale będzie ona miała miejsce w sierpniu. Już serial, wydarzenia z niego zostają zapowiedziane w Mandalorianinie. Już się pojawiały niektóre postacie, pojawiają się wątki. Jest to bardzo długo wyczekiwana premiera, która ma dopowiedzieć ostatecznie historię. Właśnie tu Thrawn będzie jako ten, prawdopodobnie jako główny złoczyńca, właśnie jako ten dziedzic Imperium, który się powoli odradza.
Ale jak to on jest dobrą postacią? Halo?
Od kiedy?
Od zawsze.
Gwiezdne Wojny ostatnio przyjmują nową strategię, ponieważ rozwijają Starą Republikę, teraz nazwaną Wielką Republiką, i serialem, który to zapoczątkuje, będzie The Acolyte. Na razie jeszcze nie wiadomo o nim za wiele. Osoby będące na wydarzeniu mogły zobaczyć zwiastun, który jeszcze oficjalnie nie wyszedł. Będą to wydarzenia sprzed pierwszego epizodu, wiele lat przed tym. Będą one opowiadać o byłym padawanie oraz jego mistrzu, którzy rozwiązują pewną zbrodnię. Jak się okaże, dzieją się rzeczy o wiele straszniejsze, niż mogło im się wydawać. Twórcy określają to jako Kraina Lodu spotyka Kill Billa, więc zapowiada się naprawdę ciekawie. Ma być to również jako mroczny thriller u schyłku Wielkiej Republiki.
Brzmi trochę jak, z tego co opisałeś przynajmniej, jakby to był film detektywistyczny w świecie Star Warsów, trochę jak im rozwiązują zbrodnie.
Tak, jeszcze nie wiadomo o nim za wiele, nie jest skończony, ale możliwe, że właśnie tego możemy się spodziewać. Oczywiście mieliśmy jeszcze panel poświęcony Andorowi, który bardzo pozytywnie zaskoczył po pierwszym sezonie. Tu nie ma praktycznie nic nowego, twórcy tylko potwierdzili, że serial zostanie zakończony bezpośrednio na początku akcji Water 1, więc tu nie mamy nic nowego. Ale pojawiły się informacje o Skeleton Crew, który jest praktycznie nową produkcją, też bardzo owianą tajemnicą, ponieważ nadal nic o tym nie wiemy. Wiadomo tylko, że będzie o dzieciach, które poznając odkrywają coś, czego nie powinny i przeżywają różne przygody.
O, tu... wow.
Wow, brzmi to... jak...
Brzmi jak Goonies, ja liczę na to teraz.
Chciałem powiedzieć Stranger Things w świecie Star Warsów, ale to...
Bardzo możliwe, że będzie to tego typu rzecz. Po serialach mamy też oczywiście filmy. Ostatnio zapowiedziano wiele projektów, wiele trylogii, ale one ucichły. Na razie mamy powiedziane o 3 nowych. Mamy o przeszłości. Film będzie miał miejsce 25 tysięcy lat przed pierwszym epizodem. I będzie opowiadał o pierwszym Jedi, o założycielu zakonu.
Czy on był dinozaurem? To, nie, chwila, mamut kimś.
Star Wars tak nie działają. One i tak już są dawno, dawno temu.
Chcesz mi powiedzieć, że nie ma mamutów w Star Warsach?
Istnieje tylko Wielka Republika.
No dokładnie.
Nie ma mamutów, nie warto oglądać. Taka jest prawda.
Kolejnym filmem, jaki został zapowiedziany, będzie film w reżyserii Dave'a Filoni, który, jak wiadomo, podtrzymuje to uniwersum na razie. I prawdopodobnie będzie on po prostu kumulował wątki z Ahsoki, Boba Fetta czy Mandalorianina. Nadal o tym nie wiadomo zbyt wiele, ale jak już Dave Filoni siedzi za sterami, można spokojnie odetchnąć. I najbardziej kontrowersyjną rzeczą jest film opowiadający o przyszłości, ponieważ będzie miał on miejsce 15 lat po trylogii sequeli i będzie on opowiadał o nowym zakonie, który próbuje odbudować Rey. Ponieważ Daisy Ridley wraca w tej roli.
Ojej.
Fani, patrząc po reakcjach, chyba nie byli zbyt zadowoleni z tego.
Trochę się nie dziwię.
No, nie ma co się dziwić. Ale z pozytywnych rzeczy mamy jeszcze seriale animowane, ponieważ wracają opowieści Jedi, czyli krótkie antologie, bardzo ciepło przyjęte po ostatnim sezonie, który opowiadał o Ahsoce i o Hrabim Duku. No, nie wiadomo, o czym ten sezon będzie opowiadał. Jest też również potwierdzenie, że ostatni sezon Parszywej Zgrai się zbliża. To już będzie, trzeci sezon będzie finałem. I prawdopodobnie będzie miał premierę w 2024 roku. Z antologii mamy jeszcze drugi sezon Star Wars Visions. I tym razem mamy kolejne 9 studiów animacji, które otrzymały zadanie po prostu zrobienia swojej historii. Z ciekawych pozycji mamy m.in. studio Aardman, które jest odpowiedzialne za Branka Shona. I już zwiastun jest oficjalnie wypuszczony i po prostu to wygląda tak przeuroczo. Jest również animacja od Cartoon Salon, które zaskoczyło bardzo pozytywnie z Wolfwalkers parę lat temu, więc moim zdaniem jest na co oczekiwać. I zarówno tego zwiastun można śmiało obejrzeć i premiera oczywiście 4 maja, Dzień Gwiezdnych Wojen, więc pozostaje tylko czekać. Jednakże nie tylko seriale czy filmy zostały zapowiedziane, ponieważ potwierdzono również kolejną serię książek. Jak mówiłam, wracamy do Wielkiej Republiki i już mamy zapowiedzi do 2025 roku. Wypuszczony też został zwiastun do kolejnej gry, Jedi Ocalały, kontynuacji Jedi Upadły Zakon. Ta część gry będzie miała miejsce 5 lat po poprzedniej. I jak zwykle mamy tutaj Cala Kestisa, który ucieka przed Imperium. To był bardzo ciekawy panel, ponieważ aktor wyszedł i zaczął opowiadać o Poncho, jakiego bohater nosi. Polecam sobie zobaczyć.
Bo... Nienawidzę tego Poncho, wygląda okropnie w grze, dziękuję, tyle mam do powiedzenia.
A on wyszedł i zaczął takie zachwalać, że to jest ten rozwój postaci, jest to Poncho.
No chyba, że jest Dio, bo teraz może w drugiej części, z tego co widziałem.
Tak, tutaj oczywiście bardzo ciekawie się zapowiada. Jak mówiłam, zostało zapowiedziane wiele produkcji, które na razie dalej pozostają tajemnicą. Miała być trylogia Taika Waititi, której nadal nic nie wiadomo. Tak samo zapowiedziano serial o Lando, który też stoi w martwym punkcie, ale podobno nadal jest w produkcji. I ze wszystkich premier najważniejszych to by chyba było tyle.
A zaraz, nie wspomniałeś nic o filmie o śmieciobocie. Przecież zapowiadali chyba, że będzie film o tym takim śmieciobocie, tym takim kwadratowym, szarym, co tam chodził.
To się nazywa Gong.
No, o Gongu?
O Gongu, no. Ja nie siedzę w Star Warsach, ale to mnie akurat uwiodło, gdyby zrobili takie coś. Spojrzałem na tą postać i pomyślałem, kurde.
On ma wielki potencjał, to prawda.
No. Szkoda, że nie wspomnieli nic.
Zapowiedziałam też, gdzie będzie następny Star Wars Celebration i będzie ono miało miejsce w Japonii tym razem. Za 2 lata.
Cieniem szarych dni maluje cały świat. Przez skórę wnika dym, płoną zgliszcza, pryska czar. Pod stopą złoty cień, tak odważnie znów się skrzy. Z nieba szalony deszcz zmywa ze mnie cały wstyd. Za chwilę odżyję, odzyskam całą siłę. Jak słabe motyle, ja swoją głowę chylę. Bo tyle pomyłek odbiera wdzięk i gnije. To minie i czyjeś pokocham oczy znów. Na kartce piszę tych kilka zbyt mocnych słów. Nie do powiedzeń garść, to naszego życia duch. Ucieczki sprytny plan w mej głowie wybrzmiał, gdy pośrodku naszych walk ty zgubiłeś wspólny rytm. Za chwilę odżyję, odzyskam całą siłę. Jak słabe motyle, ja swoją głowę chylę. Bo tyle pomyłek odbiera wdzięk i gnije. To minie i czyjeś pokocham oczy znów. Za chwilę odżyję, odzyskam całą siłę. Jak słabe motyle, ja swoją głowę chylę. Bo tyle pomyłek odbiera wdzięk i gniję. To minie i czyjeś
polecajki.
Dziś mamy u nas...
Zofię Walder.
Super, Zofiu. Powiedz mi, co nam dziś polecisz?
Przyszłam tutaj polecić taką trochę, mogę to nazwać retro polecajkę, ponieważ jest to film z 2004 roku, które dane mi było obejrzeć w te święta, mianowicie Zakochany bez pamięci. Przy czym polski tytuł, jak to już mamy w zwyczaju z naszymi pięknymi tłumaczeniami, jest dość ciekawy, ponieważ angielski tytuł brzmiał Eternal Sunshine on a Spotless Mind. No i zrobili z tego Zakochanego bez pamięci. Natomiast tutaj muszę pochwalić, że jeżeli chodzi o fabułę filmu, to ten tytuł, to tłumaczenie ma sens.
W Szklanej pułapce też miało, w pierwszej części.
No tak, miało.
Słuchaj, nie wiem, czy miało w Wirującym seksie trochę sens, jakby...
O tym nie mówimy.
No.
Ten film mnie zaskoczył, ponieważ kiedy go włączyłam z polecenia przyjaciela, nie wiedziałam, kto tam gra, a główną rolę odgrywa tam Jim Carrey, który raczej kojarzy mi się z komediami, natomiast tutaj gra w dramacie. I zadziwiająco dobrze udźwignął tą dramatyczną rolę i towarzyszy mu Kate Winslet, która gra jego bardzo impulsywną dziewczynę, z którą jest w bardzo burzliwym i gwałtownym związku. W tym filmie zastosowano bardzo ciekawy zabieg, ponieważ jest zaburzona chronologia i na początku widz musi się trochę domyślać, co się stało, ponieważ po prostu wydarzenia nie są ułożone chronologicznie. Natomiast w określeniu czasu, które wydarzenia kiedy się dzieją, pomaga to, że ta dziewczyna głównego bohatera bardzo często zmienia kolor włosów. I ten kolor włosów jest właśnie takim wyznacznikiem, aha, dobra, to działo się wcześniej, bo wtedy miała włosy niebieskie, a na przykład w teraźniejszości ma włosy czerwone.
I można powiedzieć, fajnie zagrane, że nie pokazują dosłownie daty na tym, na ekranie, tylko...
Tak, jest to bardzo, myślę, ciekawy zabieg, bardzo taki sprytny, przy czym on również nie tylko pomaga scenarzystom określić po prostu, jaki jest czas w filmie, ale też pokazuje charakter tej bohaterki.
A powiedz, o czym właściwie opowiada ten film, poza samym związkiem?
Ten film był w pierwszych zwiastunach, w tym 2004 roku, był on reklamowany jako taka zwykła komedia romantyczna, natomiast jest on czymś zupełnie innym. Na Filmwebie jest on opisany jako dramat science fiction, ponieważ posiada on bardzo ciekawy wątek usuwania wspomnień i usuwania pamięci. No i oczywiście nie chcę tutaj za dużo zdradzać, ponieważ najlepiej ten film obejrzeć w ciemno, bo wtedy naprawdę wiele rzeczy potrafi zaskoczyć. Ale obserwujemy w tym filmie pewną podróż przez wspomnienia, w której zastosowane jest wiele naprawdę pięknych scen, pięknych takich, powiedzmy, sztuczek, które przynoszą na myśl sztukę teatralną. Ponieważ w wspomnieniach rzeczywistość działa trochę inaczej, trochę jak w snach, więc jest tam bardzo, bardzo dużo symboliki i dzieją się rzeczy na pozór bardzo dziwne, ale widz jest w stanie domyślić się, co one oznaczają. I bardzo często też, kiedy pokazywana jest na przykład młodsza wersja bohatera, to w jednym momencie gra go dziecko, a w drugim momencie jest już ten starszy aktor ubrany tak samo jak dziecko. I to są takie przebitki i to sprawia naprawdę bardzo fajny efekt.
Można powiedzieć, że przyłożyli się, jeśli chodzi o właśnie cały zarys, otoczkę, jak to wszystko wygląda. A powiedz mniej więcej, czy poza wizualiami muzyka?
Muzyka gra bardzo dużą rolę w tym filmie. No, jak w większości filmów, nadaje ona po prostu nastrój, wprowadza atmosferę i nie jest przy tym tak nachalna. Nie pokazuje, to nie jest tak, że po prostu teraz wchodzi smutna muzyka i o, widz się musi domyślić, że ma ci być smutno, bo bohaterowie, bo aktorzy nie potrafią grać i ty musisz muzyką wiedzieć, że teraz ma ci być smutno. Nie, ona bardzo fajnie współgra z dobrą grą aktorską i no po prostu towarzyszy wśród tych wydarzeń. I szczerze mówiąc, żaden moment nie rzucił się bardzo w uszy, jeżeli chodzi o muzykę. Natomiast ona po prostu była częścią wielkiej całości, jaką jest cały ten film.
Wielka całość. Miejmy nadzieję, że oglądając to w ciemno, faktycznie można ją dostrzec i można docenić przede wszystkim.
I zakochać się w tym bez pamięci.
Dokładnie.
Nie. Nie do. Kiedy jestem z tobą, kiedy jesteś ze mną, kiedy drwię. Przekraczasz granice, przekraczasz swoje życie i nie zabiorę ciebie stąd, i nie zabiorę. Przekraczasz granice, przekraczasz swoje życie i nie zabiorę ciebie stąd, i nie zabiorę.
Granie.
Witamy, gamerska braci i siostrzy. Dzisiaj o grach znów będzie odpowiadać nasz ekspert
Dawid.
Super, Dawidzie, co dziś dla nas przygotowałeś?
Dzisiaj powracamy do premier kwietniowych i mam dla was premiery na ostatnie dwa tygodnie kwietnia. Pierwsza pozycja to Horizon Forbidden West Burning Shores, który wyjdzie na PlayStation 5 19 kwietnia. Na horyzoncie pojawia się pierwsze rozszerzenie fabularne do Horizon Forbidden West. Najnowszy dodatek wyjdzie jedynie na najnowszej konsoli Sony. Posiadacze PS4 będą musieli obyć się z Matiem, pomimo że podstawka trafiła na ich konsolę. Horizon Forbidden West Burning Shores kontynuuje dalsze przygody Aloy, która wyruszy do ruin Los Angeles. Pod względem mechaniki dodatek nie wyróżnia się niczym nowym. To kolejna porcja nowych misji, map i walki z maszynami. Dodatek, tak jak wspomniałem, miał premierę wczoraj, czyli 19 kwietnia. Pierwszy Dead Island był bardzo świeżą produkcją, rozgrywającą się na tropikalnej wyspie, opanowaną przez niebezpieczne zombie ze sporą ilością przedmiotów do zagłady. Dead Island 2 ma zaoferować podobne klimaty. Powróci element przetrwania podczas apokalipsy zombie. Tajemniczy wirus z pierwszej części dotarł do Kalifornii i tam sieje zamęt. Podczas zarazy niektóre osoby wydają się być odporne na ugryzienie bestii. W tytule nie zabraknie olbrzymiej ilości misji do wykonania. Gra będzie miała premierę już jutro, czyli 21 kwietnia na PC, PS4, X1, PS5 i Xbox Series X.
Czyli to już nie będzie Dead Island, tylko Dead Coast bardziej. Dead California.
Tak, i nie wspomniałem, że wyjdzie chyba po 10 lat po zapowiedzi, bo w 2014 roku była prawie 10 lat.
Czyli prawie 9. Jak Cyberpunk, no.
Tak. Pierwsza zapowiedź miała miejsce na E3 w 2014 roku, więc aż 9 lat musieliśmy czekać.
No. Jak te słynne Elder Scrolls 6.
Tak, pojawił się zwiastun gór i nadal czekamy.
No.
A trzecią pozycją, która już dzisiaj była wspomniana, jest Star Wars Jedi Ocalały. Na każdym roku fani otrzymują kolejne odcinki serialu z tego uniwersum, pojawiają się książki, komiksy oraz gry. Bowiem Star Wars Jedi Ocalały to druga część gry przygodowej z elementami RPG. Poznamy dalsze losy Cala Kestisa, który jako jeden z nielicznych ocalał czystkę z rozkazu 66. Ponownie powalczymy z nabierającym na sile Imperium. Gra odcina się jednak od konsol poprzedniej generacji. Ma to zagwarantować oprawę graficzną najwyższych lotów, korzystając z dobrodziejstw aktualnej generacji. Gra zaoferuje kampanię fabularną dla pojedynczego gracza. Gra będzie miała premierę za tydzień w piątek, czyli 28 kwietnia. I znowu niestety gracze PS4 i Xboxów poprzedniej generacji zostają zostawieni z niczym. Muszą kupić nowe konsole niestety.
Ale przynajmniej nie muszą patrzeć na to poncho.
Wąchają konsolę od spodu. No.
Cieszmy się, że tak jak wspomniałeś, gracze nie będą musieli patrzeć na to poncho, bo wywołało ono ciarki na plecach i skłania mnie to do nie kupienia PS5.
Widzisz, 2-1.
A nie doceniacie sztuki.
Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić z nowymi premierami.
A dzisiaj jak nie zawsze, lecz często był z wami Nordin Sekar i...
Jakub Sopiło. Bez poncho. Out.
Z poncho out.
Kolacjuwa.